skalanym przez ciało. Bo chrześcijaństwo nie jest tylko, wiecie, takim no, czymś, co dotyczy ciała, a to dotyczy bardziej ducha. Więc tu chodzi o skalanie jakim ciałem? Przez starego, grzesznego Adama. I Pismo opowiada, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest wrogie Bogu, tak? Kto to miłuje, ten nie miłuje Boga. I właśnie skalanie ciała, czyli może być coś skalanego, jakaś szata fizycznie nawet, jakaś rzecz skalana pożądliwością ciała, pożądliwością oczu, pychą życia. Może być to nieczyste. Branie, oglądanie, dotykanie, może być to nieczyste. I teraz, jak się przed tym ustrzec? Właśnie Pan Jezus mówi, że kwestia dotyczy naczynia, ale nie tego, co jest na zewnątrz naczynia, ale tego, co jest wewnątrz naczynia. Kwestia to jest tego. I teraz przechodząc do tego, drugi list do Tymoteusza właśnie tak bardzo ładnie to na, że tak powiem, tam jest to zobrazowane w drugim liście do Tymoteusza. To już też czytałem kiedyś, ale to jest w tym kontekście bardzo ciekawe. 2 Tymoteusza 2,19 będę czytał. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Do tego miejsca. I teraz zwróćmy uwagę, właśnie tu jest nawiązanie do tego, zobaczcie, pospolite i święte. Tam w tym w Ezechiela to było. Oni nie rozróżniali, co jest pospolite, a święte. Czyli pospolite naczynia były wnoszone w miejsce święte, załóżmy, tak? Albo święte były wynoszone poza obręb świątyni i robiono w nich rzeczy pospolite. I teraz zwróćmy uwagę, pan jakby tutaj apostoł to trochę zaostrza, bo mówi, że te pospolite w duchowej rzeczywistości jest nieczyste. Bo mówi, jeżeli ktoś zachowa siebie czystym od tych pospolitych rzeczy, tak, ten będzie naczyniem do zaszczytnych celów, przydatnym. Widzicie? Czyli jakby jest no, standardy są podnoszone. Już nie tylko święte i pospolite, i czyste, i nieczyste, ale w tym momencie pospolite w duchowej rzeczywistości, pospolite wnoszone do rzeczy świętych, do miejsca świętego, załóżmy, staje się nieczyste. To jest takie mocne, prawda? I teraz taki przykładowy obraz tego, jak to działało. W Dziejach Apostolskich przeczytamy sobie 8 rozdział. To jest taki przykład właśnie, gdzie to ma zastosowanie. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 14-24 wersety. I tutaj jest taka historia o Szymonie, czarnoksiężniku, który się nawrócił, gdy Filip w Samarii zwiastował Słowo Boże. Ja będę czytał kontekst. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, abym ten, na kogo ręce położę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie miał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje jest, nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. I zwróćmy uwagę, że właśnie to jest taki bardzo dobry obraz tego, co mówi drugi list do Tymoteusza. On chciał mieć udział w czymś, wiecie, świętym, w czymś zaszczytnym w Królestwie Bożym. On chciał mieć tę zdolność, którą mieli apostołowie, że gdy włoży na kogoś ręce, to Duch Święty na niego zstąpi, tak? I zobaczcie, i to nie jest powiedziane, że nie mógłby tego mieć, ale generalnie nie mógł być do tego użyty. Tak jak tam jest powiedziane, kto nie zachowa siebie od tych rzeczy pospolitych, tak? Nie może być użyty w rzeczach zaszczytnych, świętych. I to nie było jego udziałem, chociaż już wcześniej czytamy, że Szymon Czarnoksiężnik uwierzył w Chrystusa, został ochrzczony i to był człowiek wierzący. Ale apostoł Piotr, który duchowy wzrok miał, utkwił w nim ten wzrok i powiedział: zobaczcie, jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Jeszcze twoje myślenie jest myśleniem świeckim. Myślisz, że za pieniądze możesz nabyć coś, co jest nie z tego świata i możesz tym posługiwać. Nieprzemienione wnętrze, nieprzemienione serce, pogrążony w gorzkiej żółci, w więzach nieprawości. On musiał, żeby mieć udział w służbie chwalebnej w świątyni, w tej duchowej rzeczywistości, musiał być oczyszczony z tej żółci, która przenikała jego wnętrze i rozwiązany z więzów nieprawości. Chociaż został ochrzczony, chociaż był wierzącym człowiekiem, nie mógł mieć udziału w tej służbie chwalebnej, bo był nieczysty. I dalej tę myśl, kontynuując naczynia, dalej w drugim liście do Koryntian jest też taki fragment, gdzie troszeczkę inaczej to zobaczyłem, tak może szerzej. Apostoł Paweł mówi o swojej służbie. To jest 4 rozdział. Od 6 do 7 wersetu. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I ja tak celowo to połączyłem, te 2 wersety, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest jakby rozdzielenie. Słabość apostołów i moc Boża. I teraz on mówi: mamy zaś ten skarb w naczyniach. On mówi jakby o czymś oderwanym od poprzedniego słowa. Ale gdy zwrócimy uwagę na to, ja sobie w innych tam przykładach czytałem, że to można zrozumieć w taki sposób, bo tam jest napisane: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I apostoł Paweł mówi, że właśnie ten skarb, ta chwała Boża, która zajaśniała w sercach naszych, która jest na obliczu Chrystusowym, to jest ten skarb. To jest ten skarb w naszym naczyniu glinianym. Czyli to naczynie musi być, zobaczcie, od środka wypełnione. Ono nie może być puste. Ono musi być tym wypełnione. I teraz szybko przechodząc już do listu do Efezjan. List do Efezjan. O tym wiele już mówiłem, ale w kontekście tego słowa, list do Efezjan, 3 rozdział, przeczytajmy od 14 wersetu do 21. I zwróćmy uwagę, że całe gro, to wszystkie, te całe słowo obija się o to, że tak naprawdę to, co puste, musi być napełnione. To dotyczy naczyń, tak? Wnętrza człowieka. I tutaj apostoł mówi tak: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I ktoś powie: wow, tak? Bo to jest chyba najlepsze. Ale on nie kończy na tym, bo mówi, że Bóg może jeszcze więcej uczynić. Bo mówi: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myśleliśmy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Widzicie, gdy Paweł on to mówi o tym, wiecie, ja myślę, że punkt odniesienia, gdy ty mówisz komuś o czymś, gdy ja mówię coś komuś o czymś, to punktem odniesienia, jak myślicie, co jest? No jestem ja, moje przeżycie, tak? Moje obecne przeżycie, te, które teraz jest. I wiecie, gdy czytam to, to myślę, że apostoł Paweł, on był tego uczestnikiem. O tym wszystkim, co tu pisał. Ale jednak zwróćcie uwagę, że on mówi, że Bóg może uczynić daleko więcej niż to, co jest moim udziałem w waszym życiu. Widzicie? Nie zamyka granic na Boga i mówi: to koniec, to może być waszym udziałem, bo jest moim udziałem. Ale mówi, że w Bogu jest pełnia i jest nieskończoność bogactwa Bożego, duchowego. I to może być waszym udziałem, te moce wieku przyszłego w większej mierze mogą być twoim udziałem niż to, co ja doznałem. I to jest porażające. Że on nie zamyka Boga, wiecie, w ramach swojego mózgu, swoich doznań, tak? Chociaż zobaczcie, jakie one są potężne. I teraz zwróćmy uwagę właśnie na ten fragment. Utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w tobie. I powiesz: ale przecież on mieszka. Tak? No mieszka, bo Duch Boży jest. Ale on mówi o czym? On mówi o pełni Bożej. Wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I to jest antidotum, wiecie, żeby człowiek nie dotykał się nieczystych rzeczy. Bo jak w tobie w doskonały sposób zamieszka święty Bóg, czysty, to nie będzie miał człowiek problemu powiedzieć: to jest czyste, to nieczyste. Nie będzie problemu. I będzie też tak często, że to, co jest tymczasowo nieczyste, stanie się czyste. Co mam na myśli? Jak człowiek z nieczystym sumieniem, tak, nieprzemienionymi myślami, nieprzemienionym życiem wejdzie w stado wron, tak jak to powiedziane, to będzie krakał jak ony, tak? I jak pójdziesz w miejsce, gdzie na przykład piją, palą, śpią i robią dziwne rzeczy, tak? I mówią, że to nie jest złe, takie mniej może źle moralne. Pójdziesz nieprzemieniony tam, to będziesz tak jak ony. Krakał jak ony. Bo jesteś nieczysty i będziesz jak z nimi razem. Ale gdy wejdzie z tobą tam pełnia boskości, bo Pan ci powie, że pójdź tam i mów temu, a temu człowiekowi to, a to, albo ja tam objawię chwałę swoją, to gdy tam pójdziesz czysty i święty, to te zgniłe ogórki, zgniłe kartofle, zgniłe jabłka, one uzdrowione będą. Czyli to, co jest nieczyste, stanie się czyste. Gdy wejdzie tam pełnia boskości. Dlatego, gdy my nie mamy przemienionych myśli, gdy nie, człowiek jest niewypełniony tą pełnią Bożą, nie jest, wiecie, taki sterylny wewnątrz, to lepiej niech unika takich miejsc nieczystych, bo się stanie nieczysty i się to pogłębi. Dlatego my mamy tego unikać. I zobaczcie, znowu apostoł Paweł tak to pięknie maluje te trzy wymiary. Widzicie, no, my jesteśmy w pomieszczeniu trójwymiarowym. Długość, szerokość i wysokość. I wyobraźcie sobie, że jest kran i ktoś go odkręca i woda leci. Tak? I będziemy siedzieć do momentu, aż ta woda całkowicie to pomieszczenie nie napełni. I on dokładnie się do tego odnosi. A tym pomieszczeniem jest nasze ciało. I on mówi o tym, że w nas może zamieszkać pełnia boskości, całkowicie wypełnieni pełnią boskości, to co ostatnio też mówiłem. I wtedy ta miłość Chrystusowa, ta miłość, która jest w niebie w Ojcu, będzie obecna w tobie tu i teraz. I on to mówi, że to jest dla nas. I dlatego kontekst potem jest mowa, wezwanie o jedności. I pamiętacie, dalej jest słowo o jedności wiary. On mówi, gdy dojdziemy do jedności poznania, tak? To jest właśnie o to jemu chodzi. Że on chce tych Efezjan i tych Koryntian, żeby oni doszli do tego stanu, co on ma. Żeby byli, wiecie, napełnieni tą pełnią boskości. I to o to wyłącznie chodzi. Abyśmy byli wkorzenieni w Chrystusa. W Nim zagłębieni. Nim napełnieni. Żeby On przeszedł nas na wskroś i na wylot. I żebyśmy byli w Nim, a On był w nas. Bo zwróćcie uwagę, to nie starczy być w czymś, ale to coś musi też być w tobie. Ale gdy jest tylko w tobie, a ty nie jesteś w tym, to też jeszcze nie o to chodzi. Bo świat jest w nas i świat jest naokoło nas. I świat musi być wyrzucony z nas i świat musi być wokoło nas zneutralizowany, żebyśmy nie chodzili w świecie, ale w Bogu. Tak? I zwróćcie uwagę, droga do tego jest w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 56 werset jest. Wiecie, teraz dla mnie nabiera szczególnego znaczenia Ewangelia Jana, gdy o tym wam mówię. Bo Ewangelia Jana była napisana z perspektywy lat, gdy Kościół już szedł wiele lat i zaczęły się dziać pewne rzeczy niepokojące w Kościele. Kościół zaczął się cofać z tej duchowej rzeczywistości i zaczął wchodzić, wiecie, w ciało. I apostoł Jan, Bóg go pobudził, żeby napisał i powiedział wiele rzeczy, które mówił Chrystus, o którym nie wspominali pozostali ewangeliści. Dlatego, żeby pokazać pewne rzeczy, pewne podstawy, pewne źródła. I wiecie, tutaj Jan 6 rozdział, 56 werset, ja to tak wyrwę trochę z kontekstu, ale cały kontekst w zasadzie o tym mówi. Mówi tak, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I zobaczcie, tak zestawimy te dwa wersety, to co mówił apostoł Paweł i to co mówił apostoł Jan, to tamten mówi tak, oto ja modlę się, aby Chrystus przez wiarę, co zrobił, zamieszkał w sercach waszych, tak? Zamieszkał, to znaczy, żeby pełnia jego zamieszkała. I ten werset tutaj nie musi oznaczać tylko zbawienia, ten o spożywaniu ciała i piciu krwi Chrystusa, ale to właśnie jest to. On pokazuje pewną drogę do tego, żeby On w tobie mieszkał, a ty w Nim. I mówi, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w Nim. A potem mówi, słowa, które do was powiedziałem, duchem są i żywotem. I on zaznacza, że nie mówi o fizycznym, tak, aspekcie, tak jak to, no, nie będę tego wspominał, ale tak jest. Ale my mamy spożywać ciało i pić krew. Bo on tak powiedział. I on powiedział, że moje ciało jest rzeczywistym pokarmem, a moja krew jest rzeczywistym napojem. Ale to jest napój i pokarm dla ducha. To jest dla ducha. Więc to nie jest sfery rzeczy materialnych, które możesz dotknąć, ale w momencie, gdy podchodzisz do ołtarza Bożego duchowo, to ty masz możliwość jeść Jego ciało i pić Jego krew. To jest takie powiedzenie obrazowe. które też miało w pewnym sensie zgorszyć Żydów, bo dla nich było to zamknięte, ale dla Kościoła to było drogą i bramą do tego, aby Chrystus żył w tobie i abyś ty żył w Nim. Aby pełnia boskości była w Nim. Abyś nie tylko był dzieckiem Bożym zbawionym, ale mógł powiedzieć, że doszedłem do jedności wiary i poznania z apostołami Baranka. I widzicie, to wszystko się właśnie obija o wnętrze. Czyste, nieczyste. Czyste, nieczyste. Jeżeli człowiek na wskroś będzie napełniony Bogiem, światłem, wtedy dla niego naprawdę czyste będzie wszystko. Bo brudnych rzeczy się nie dotknie. A nieświętych, nieczystych, których będzie mu dane się dotknąć, one będą zmienione. One będą uzdrowione. I na koniec objawienie, 22 rozdział. Też często do tego wracałem. Zakończę dzisiaj to słowo tym fragmentem. 22 rozdział, 10 werset. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Do tego miejsca. Widzicie? Czyste, nieczyste. Ten wymiar ma bardzo głębokie znaczenie w naszym życiu. Czy wiecie, ile dni Żydzi prali swoje szaty, zanim chwała Boża na Synaj zeszła? Jak Mojżesz poszedł na górę? 2 dni prali swoje szaty. Oni musieli prać te szaty, a 3. dnia musieli być gotowi. I oni powiedzieli, że są przerażeni. Tak, po tym praniu i oczyszczaniu. I zobaczcie ten obraz. Błogosławieni, którzy piorą szaty swoje. Piorą szaty swoje. Czyste, nieczyste. My nie możemy, słuchajcie, chodząc z Bogiem, dotykając świętych rzeczy, przychodząc przed Boże oblicze, modląc się, bo my, wiecie, modlimy się, to my przychodzimy przed Boże oblicze, bo my wierzymy, że co? Że zasłona została rozdarta. Że my mamy wstęp gdzie? W duchu do miejsca najświętszego. Tam, gdzie jest święte. Tam, gdzie nie tylko, że nieczyste nie wejdzie, ale pospolite tam nie wejdzie. I my to uważamy. Dlatego my nie możemy jako Kościół dotykać się nieczystego i iść do miejsca świętego. Bo mogą być 2 rzeczy. Mogą nas spotkać. Albo nas tam nikt nie wpuści i nie wysłucha. I to byłoby jeszcze dobre i błogosławione. Albo możemy się spotkać ze świętością. Bo możecie się dobijać do komory radioaktywnej, tam gdzie ludzie w 5 minut umierają, tak? Ale drzwi będą zamknięte i łaska, i dobrze, i amen. Ale jak ktoś niechcący nie zamknie drzwi i ktoś wbiegnie do tej komory, no to po 5 minutach już go wyniosą. Takie 2 rzeczy. Więc z jednej strony dobrze, że Bóg często nie wpuszcza nas, wiecie, w pewne aspekty życia, tak jak tego nieszczęsnego, tego człowieka, o którym czytałem w Dziejach Apostolskich, tak? Powiedział, nie masz w tym udziału, bo gdyby mu to dane było, to z jego wnętrzem i z tym życiem to po prostu, no pewnie to, co byłoby z Ananiaszem i Safirą po prostu. To by z nim było. On musiał się nawrócić i upamiętać. Pamiętajmy, nie możemy w chodzeniu z Bogiem zapomnieć tego zagadnienia. Czyste, nieczyste. Nie możemy tego przemyć. Ja tu nie mówię, wiecie, grzech, nie grzech. Zwróćcie uwagę. Chociaż nieczyste to jest grzech. To jest infekcja grzechem. Ale my, mówiąc często o grzechu, co my mamy na myśli? My mamy uczynek na myśli, tak? Albo przeklnął, albo ugryzł się w język i tego nie zrobił. Ale dla Boga to jest jedno i to samo, bo w sercu to i tak to samo zrobił, tak? Tak samo cudzołóstwo. No zgrzeszył, A tu nie, tak? A tylko się popatrzył porządliwie. Ale Chrystus mówi, cudzołożnik, jeden i drugi. A tu chodzi o wnętrze. O wnętrze. Niech Pan nam błogosławi i niech da nam poznanie tego słowa, żebyśmy nie zapominali czyste, nieczyste. Bo to nie jest tylko grzech, ale dotykanie się rzeczy, które są pod mocą ducha tego świata. Ducha tego świata. Skażone duchem tego świata. A wiecie, że duch świata tego stara się, żeby jego wyznawcy byli moralnie czyści? Chodzili w dobrych uczynkach, żeby byli wzorcem moralnym, bo ludzie musieli być naprawdę już tak zdegradowani jak diabeł, żeby mogli, wiecie, no, widzieć, że ktoś czyni zło moralne i przyklasnąć mu. Nie. Bo człowiek ma sumienie. Ma sumienie, które w sposób naturalny, chociaż skażone, ono nie chce zła. Ale to nie znaczy, że jest święte i czyste i zbawione przed Bogiem Ojcem. Amen. Niech Bóg nas błogosławi.